To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zachęcam was do sięgnięcia do opisu tego odcinka, a tam są linki takie jak na przykład link do obserwowania albo link do wspierania tego podcastu. Przedstawiam gościa. Gościem jest Bartłomiej Korbel.
Miło mi, dzień dobry, cześć.
Jak powinienem cię przedstawić? Bardziej jako stand-upera, czy bardziej jako właściciela agencji stand-upowej, czy jako menadżera stand-uperów?
Bardzo mi miło, że jeszcze ktoś wraca do tych czasów, gdzie występowałem. Więc to chyba teraz identyfikuję się, w sensie ludzie mnie identyfikują, ja również siebie jako osobę, która raczej gdzieś tam zarządza, czyli ten menadżer, czy po prostu ktoś, kto działa w agencji na rzecz stand-upu, a mniej już występuje, chociaż ubolewam nad tym i być może wiesz, jakiś powrót będzie, nie wiadomo.
No właśnie, no bo poza tym stand-up No Limits, no ja pamiętam, jak ty tam na przykład prowadziłeś występy, no tak. I przy okazji prowadzenia, no miałeś jakiś swój materiał.
Tak, no ja miałem ten materiał i to była taka też akcja, że ten materiał kiedyś musiałem sklecić w jedną całość, bo wystąpiła pandemia i jeden z komików miał COVID, a trasa była związana z trzema komikami i nie chcieliśmy po prostu odwoływać wydarzenia, więc skoczyłem sprawnie na miejsce tego komika, który wypadł i zaprezentowałem 20 tam chyba 2 minuty.
I masz jakiś materiał nagrany z tego?
Mam, a to też była trasa nagraniowa, stąd nie chcieliśmy odwoływać. Mam nagrany i leży sobie w szafie i się kurzy.
A kiedy premiera? Kiedy to zobaczymy?
Nie mam pojęcia. Wiesz, on jest coraz bardziej się robi stary, no bo wiadomo. Mhm. 1/4 sali wtedy była, każdy w maseczkach. Super rzecz, ale nie... Ja chyba nie obejrzałem nigdy tego w całości. W sensie chyba obejrzałem, ale szybko zamknąłem oczy i nie chciałem oglądać tego dalej. Nie? Wiesz, patrzenie na siebie jest tak creepy, w sensie przynajmniej dla mnie, nie potrafiłem tego robić. Wręcz nawet kazałem, poprosiłem Mateusza od nas z agencji, żeby też przejrzał i sprawdził i być może coś powycinał i tak dalej. Chłopak się namęczył, siedział chyba przy tym z 5-4 godziny i potem zostawiłem to, porzuciłem.
No tak.
Wstydzę się, cykam się.
Rozumiem to dobrze. Patrzenie na siebie to jest masakra.
No, no.
Ja na szczęście przynajmniej do głosu jestem przyzwyczajony i to mnie nie zaskakuje.
No, musisz go, nie? Prowadząc to, tak. Ale ty też się oglądasz później.
Tak, ale to już jakoś tak mniej, bo na tym wiesz, to jest takie dosyć statyczne, więc jakby ja kojarzę ten taki kadr, że tak jestem mniej więcej bokiem do kamery, tak pół bokiem.
Mm-hmm. Przyzwyczaiłeś się.
To już kojarzę, ale jak czasem gdzieś jestem nagrany, wiesz, winny, jak się ruszam, coś, to mam ochotę umrzeć, jak na to patrzę.
Na sekstaśmie na przykład, tak. Wtedy się ruszam, jestem bokiem.
Tak, no tak, to jest zabawne, no bo tutaj jesteśmy oświetleni takim światłem, żeby coś było.
To prawda, jest profesjonalne studio, bo tego nie widać za kamery, ale jest tu całkiem profesjonalnie i szapoba.
No i właśnie tak, ta lampa stoi czasem dosyć blisko mojego łóżka i to wtedy faktycznie wygląda, jakbym kręcił sobie
tak? No tak, nie, ktoś przychodzi, tu jest ustawione wszystko. Słuchaj, to tylko tak wygląda, tak, nie krępuj się.
Kamera na statywie, no, tak, lampa tak. Ten, ale to tak wiesz, to tylko taka opcja.
To taka opcja. Tak, no, mamy tą możliwość wyboru, jakbyśmy nie mogli sobie spojrzeć w oczy, to może możemy włączyć światło.
Tak, no dosyć to dziwnie wygląda, muszę przyznać.
Tak, więc wracając tak. To, chyba teraz mówią, że no, wiesz, ciężko mi po prostu jest wyrazić się, że właściciel agencji, bo raczej wiesz, osoba, która gdzieś tam działa sobie na rzecz stand-upu i raczej identyfikuje mnie z menadżerem.
No bo działasz w ramach Stand-up No Limits.
Stand-up No Limits, agencja stand-up comedy, teraz też jakaś tam fundacja, coś i jakieś tam różne stand-up online. Kiedyś też było takie epizodyczne w trakcie
było.
Pandemii.
No. No było też Korbel Show.
Było.
Bardzo. Ja tutaj cię namawiam, żebyś to robił dalej.
Słuchaj, komicy bardzo często mnie namawiają, żebym do tego wrócił. Chyba im brakuje komedii, że tak powiem, żeby obejrzeć, jak ktoś się upokarza. Ale po doświadczeniu z Bartkiem Zaleskim, który przyszedł cały zafoliowany, no musiałem długo psychicznie odreagować. Wiesz, rozmówcę masz przed sobą, którego nie widzisz totalnie, widzisz tylko gałki oczne, które się poruszają, nie widzisz mimiki, a przy formacie i moim braku profesjonalizmu w tego typu jakby rozmowach, no to było ciężkie, nie? W sensie nie było łatwo to do przeprowadzenia.
A ty wiedziałeś, że Zalew przyjdzie zafoliowany? Nie.
Nie, chociaż wiesz, głupio mówić, że nie wiedziałem, mogłem się domyślać, bo on zawsze na wywiadzie jest dziwny.
Tak, tak.
Więc mogłem się domyślić, że coś się wydarzy, nie? ale nie. Ale wiesz, jakby to, że były te wieczory, to dużo mi dało, nie? Dzięki temu właśnie to całe stand-up online, roast freeze'a de facto w sumie i gdzieś tam bawiłem się tą technologią, jak był czas i możliwość.
W ogóle ten Corbel Show to był u ciebie w domu, tak? Dobrze.
To było w biurze, z agencji. A, w biurze. W biurze agencji, no.
Nice. A skoro tak mówisz, że ci brakuje profesjonalizmu do prowadzenia wywiadów, to ciekawi mnie, jakie cechy trzeba mieć, żeby być menadżerem stand-upera? Co, nie wiem, uważność na szczegóły na przykład?
O, wiesz co, management to generalnie zarządzanie, więc musisz być interdyscyplinarny. W sensie musisz mieć dużo cech takich ogarniacza, osoby, która widzi pewne rzeczy, schematy, łapie je i zwraca uwagę na szczegóły. Oczywiście masz swoją jakąś tam checklistę, którą odklikujesz, sprawdzasz, bukując jakieś terminy. I cechą to jest jakaś skrupulatność. Ta osoba musi być odważna i też reagować w stresie i szybko jakby zarządzać sytuacjami, które się wydarzają, bo to są wydarzenia na żywo i często jest wiele zmiennych, których nie przewidzisz. Możesz jakby zniwelować pewne ryzyko, ale nie przewidzisz tego nigdy w pełni.
No podejrzewam, że na przykład się zdarza, że komik przyjeżdża, a tu sala totalnie nieprzygotowana. Nie?
No niestety. Znaczy teraz już nie, ale zdarzało się, że były różne nieporozumienia.
Tak. No. Ktoś opowiadał, nie wiem, czy to było z tobą, czy nie, że jakiś komik przyjechał i mu powiedzieli, że ma w lesie występować.
Jezu, to było ze mną, ale to nie taki zwykły występ, nie? Bo to w ogóle ciekawostka, to był występ organizowany, chyba możemy powiedzieć kto, nie?
Że no, kto mi występował. To nie przeszkadza.
Mi też nie, najwyżej tej osobie może przeszkadzać.
No to masz problem, jak ci to przeszkadza.
Dokładnie. Musisz to wyciąć, ty, pokazując to znajomym, żeby nie wiedzieli, że o tobie. Wiesz co, to Filip Uzyr miał występować. Zadzwoniła do nas firma, która specjalizuje się w organizowaniu eventów. Firma eventowa, więc powinni potrafić różne rzeczy zorganizować. Umówiliśmy się, że ten występ będzie w pięknej miejscowości, która się nazywa Spała, pod Tomaszowem Mazowieckim, czyli moje rejony, które doskonale znam. Znałem też miejsce, w którym ten występ ma się odbyć. No i miało być to zaaranżowane, że przyjeżdżamy, jest scena, jest nagłośnienie, oświetlenie, no firma eventowa dostała od nas rider, specyfikacje, wszystko dostali, nie? I przyjeżdżamy na miejsce, podpisujemy umowę w ogóle na parkingu, to znaczy wcześniej była umowa, jakieś tam przelewy i tak dalej, ale jeszcze fizycznie jakąś umowę na miejscu podpisywaliśmy, no bo znowu jakby moim zadaniem jest zabezpieczenie tego komika w pełni, więc że tak powiem przelew i wszelkie umowy miałem podpisane już wcześniej. Ale przyjeżdżamy jeszcze jakąś fizyczną, podpisaliśmy z nimi, gdzieś szefa woła, bo coś tam. I nagle pytam się, no dobra, zanim przyjdzie komik, no bo też wolę być czasem wcześniej, żeby wyprzedzić, jeśli coś się dzieje, jakieś ryzyko. Więc pytam się, gdzie ten występ będzie. I ta pani, mam taki pomysł. I nagle zmiana jest taka, wiesz, mam taki pomysł, chodźmy. Jedziemy i wchodzimy do totalnego lasu, gdzie nie ma niczego przygotowanego, nie ma ani krzeseł. Ja się pytam, że no dobra, ale gdzie idziemy dalej? A ona, że to tutaj. Ja mówię, że ale jak tutaj? A ona, no tutaj. A jak pani sobie to wyobraża? No my damy na sali takie hasło, że DJ powie, że teraz występ i wszyscy wezmą swoje krzesła, pójdziemy do lasu i komik stanie tu. Ja mówię, ale gdzie? No tutaj. I wygradza mi gałęziami jakby scenę, nie? Ja padłem, nie? Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, tym bardziej, zaznaczam, to była firma eventowa, nie? Specjalizuję się w organizacji eventów. Jeżdżą busami, bo wiesz, opowiadałem mi też o swojej pracy, jak wcześniej rozmawialiśmy, więc... No i przyjechał Filip, idziemy w to miejsce, żeby pokazać też Filipowi. Ja już wcześniej Filipowi zaznaczyłem i też miał zameldowanie w hotelu, więc jak zobaczył już to miejsce, zobaczył jak to wygląda, też wsiadłem z nim do samochodu, pojechaliśmy do hotelu. I w drodze, i w hotelu cały czas mówię Filipowi, Filip, nie musisz tego robić. Pieniądze mam na koncie, umowa jest podpisana, jakby wywiązali się z żadnego z punktów tej umowy, nie? No bo nie było tam, że mają być szyszki pod nogami, to nie była tego typu umowa. Więc nie musiał tego robić, ale zdecydował się, że zmierzy się z tym i być może będzie miał z tego też materiał.
No tak, no myślę, że to bardzo ciekawe przeżycie musiało być dla Filipa.
Nie, no dramat ratował, wyszło świetnie, o dziwo wyszło mu bardzo, bardzo fajnie, gdzieś tam poradził sobie z tą sytuacją, ale samo takie postawienie się w tej niekomfortowej sytuacji nie było miłe dla mnie, nie? No bo ja to organizowałem mimo wszystko, więc też mi było głupio przed Filipem, że tak to wygląda, ale nie jesteś w stanie niektórych rzeczy, no właśnie, no co mam zrobić, nie? Muszę przyjechać wtedy z oświetleniem, nagłośnieniem, sceną i postawić to samemu chyba, żeby mieć pewność. Stąd ta przedpłata i możliwość, że mógł odwołać. Nie? Ale postanowił walczyć i walczył dzielnie.
Ja chcę cię w ogóle dopytać o takie tajniki organizowania stand-upu. Użyłeś słowa rider. Co to jest rider?
O, rider to jest specyfikacja ustawienia sali, specyfikacja sprzętu, którą potrzebujemy, żeby zorganizować występ w danym miejscu lub na daną imprezę lub pod danego komika, bo niektórzy komicy, artyści mają różne ridery i to faktycznie się zdarza, że niektórzy mają po prostu jakieś wymagania, których inni nie mają, a niektórzy po prostu nie mają wymagań i grają na tym, co jest na miejscu, nie? Co zostaną, ale też wcześniej się dowiadujemy, co jest, żeby też nie jechać i nie grać, wiesz, po prostu bez mikrofonu, nie? Czyli rider to jest specyfikacja rzeczy, bo chciałbym powiedzieć, że to jest specyfikacja techniczna sprzętu, który jest, na którym gra komik, ale de facto nasz rider, żeby wyprzedzać pewne właśnie problemy, które mieliśmy w przeszłości, jest też taką instrukcją, jak taki wieczór powinien wyglądać, włącznie z włączonymi ekspresami, z gaszeniem świateł, wycieśnieniem okien, wiesz, że będzie przerwa, albo że jej nie będzie, albo o której jest próba, to też nasz rider zawiera. Bo doszliśmy do wniosku, że to musi być w riderze ze względu na to, że nie wiemy, do kogo ten rider trafia i czy w ogóle trafia jakaś informacja. I oprócz tego, że umawiamy się z organizatorem, menadżerką danego miejsca i ona przekazuje potem jakiś rider technikowi i on, jak mam taką napisaną specyfikację i jakiś dżingiel, no to tym się posługuje. A często to jest jakaś osoba, która jest na zmianie i ona dostaje ten rider i ma wszystkim zarządzać, więc stąd już woleliśmy wszystko wrzucić w rider i wtedy ktoś wie, jak taki wieczór poprowadzić.
Tak, w przypadku komedii, jeszcze w ogóle w przypadku komedii improwizowanej, mega ważnym punktem jest ekspres do kawy, to co powiedziałeś.
Tak, tak, żeby włączony,
tak,
nie?
Bo oni bardzo często o tym nie myślą, nie?
Absolutnie. Tak, no to u nas jest ekspres do kawy, jest suszarki w toaletach i jest również mieszanie koktajli, nie? Czyli szejkowanie. No tak.
Kruszenie lodu.
Kruszenie lodu, tak. De facto bar powodujemy, żeby był zamknięty na czas występu i zapewniamy, że będzie dłuższa przerwa albo nasyci się ten bar przed występem i skorzystają ludzie z niego. No, ale też gramy często w domach kultury, gdzie nie ma już tego problemu i to jest super.
No tak, domy kultury teraz to są dosyć... Fajne miejsca często, nie?
No pozmieniało się, nie? Kiedyś się grało w lokalach najczęściej, a teraz już dużo komików po prostu jeździ w wynajętych miejscach i tam się odbywają występy, nie?
No i to są często naprawdę porządne. No w Warszawie jest na przykład ten Dom Kultury Kadr, który jest super profesjonalny.
Rewelacyjny jest. Nie? No. Scena Relax jest też świetna. Ja uwielbiam Scenę Relax, bo tam masz po pierwsze fajne foyer, jest bar, który też bardzo, że tak powiem, szybko reaguje i te kolejki, które się zdarzają na występach, a tam jest 600 osób, więc oni bardzo szybko udrażniają te kolejki, co mi się podoba, nie? Bo nie każdy bar tak sprawnie działa i to też jest, wiesz, stoi jedna osoba i kurczę robi koktajl i za nią stoi 50 osób, które chce zamówić cokolwiek, nie? I nie masz drugiej osoby, żeby nalała chociażby piwo, a tam jest sprawnie to rozwiązane i co jest właśnie atutem, że w scenie Relax możesz wnosić napoje na salę, co się nie zdarza zbyt często, nie? Bo wiesz, bo nie wiem, pobrudzisz tapicerkę na swoim siedzisku, nie? I to nie wchodzi w grę.
A czy trzeba mieć jakieś wykształcenie? Żeby, w sensie, czy ty masz jakieś wykształcenie biznesowe? Coś, czy zupełnie nie?
O kurczę, nigdy nikt mnie o to nie zapytał, ale faktycznie mam jakieś w tym kierunku, to znaczy, mam zrobiony kurs event managera, mam zrobiony kurs nawet teraz, który się zakończył, kolejny event managera, ale taki dosyć szeroki, związany z jakimiś też targami i różnymi innymi rzeczami, żeby troszeczkę tak spojrzeć na to szerzej właśnie. Ale też kończyłem taki kurs podstawowy w szkole Asbiro. I to jest właściwie szkoła, gdzie wykładają przedsiębiorcy i też z reguły albo aspirujący przedsiębiorcy, albo przedsiębiorcy są na sali jako słuchacze, nie? Więc coś tam liznąłem.
Czyli coś tam masz, ale przede wszystkim praktyka. Wydaje mi się, że w takich rzeczach to w ogóle praktyka się najbardziej liczy.
Absolutnie, nie? No doświadczenie, nie? Bo to jest coś, co musisz poznać, obcować z tym, wiedzieć. Poza tym, wiesz, moja przygoda od stand-upu zaczynała się tak, że ja też występowałem, tak jak zaczęliśmy na początku i wiesz, i to środowisko, czyli komicy, widownia, wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jestem chujowy i lepiej mi idzie organizowanie.
O Jezu, więc, jakie smutne. No, no, no weź.
Tak. Ale zawsze to mówię, że ktoś mnie pocieszał, więc spełniło to swoje zadanie. Chociaż nie pocieszasz mnie, ale...
Właśnie, ja nic nie powiedziałem.
Ale empatia, jest empatia, to mi wystarczy, tego się chwytam. Więc wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy i poprzez tą scenę zacząłem, wiesz, przechodzić jakby sprawy organizacyjne i te umiejętności wyszły po prostu na wierzch, nie? Ale tęsknię, nie? Ale wydaje mi się, że poznanie tego od strony artysty, komika dużo pomaga, nie? Bo czasem wiem, o co chodzi wtedy, kiedy inni nie wiedzą.
No na pewno, ja totalnie, no. Będąc jakimkolwiek artystą, chciałbym mieć menadżera, który tak mniej więcej kuma, jak tak. To się robi, nie? Tak.
Ja też kumam, że ktoś może być po prostu mieć zwyczaj. No.
Tak, ale właśnie tak trochę mnie ubiegłeś, mówiąc o tym, jak to... Bo lubię zadawać w tym podcaście pytanie, jak to się wszystko zaczęło, bo to jest często bardzo ciekawe, no ale już troszkę opowiedziałeś, tak? Że, ale tak. Pamiętasz jakieś pierwsze wydarzenie, pierwszy event, który zorganizowałeś?
Nie, no ja pamiętam tego masę, bo u mnie się zaczęło tak, że chciałem do szkoły jakiejś aktorskiej składać, nie? I to już jest początków, czego właściwie nikt nie wie. Ale z racji, widzisz, takiego niewiedzy, że do szkoły aktorskiej się składa zdecydowanie wcześniej, wiesz, swoje te papiery, bo chyba w marcu, a ja, wiesz, ocknąłem się wtedy, kiedy wszyscy się ocknęli, czyli gdzieś w czerwcu, w maju i dopiero wysyłałem do szkół. Więc się okazało, że nie mogę, a zawsze gdzieś mnie ciągnęło w tą stronę artystyczną. I się zastanawiałem, co mogę zrobić i zacząłem, i pracowałem w gastronomii. I w Tomaszu Mazowieckim, z którego jestem, i do Warszawy, jak się przeprowadziłem, pracowałem w gastro. I pracowałem w knajpie na początku w basenie artystycznym. Potem zacząłem pracować u znajomej, która była menadżerką w tym basenie artystycznym. Wzięła mnie, jak wiesz, do swojego składu. I okazało się, że to było na Wąskim Dunaju 20, nie? Na Starówce. I to miejsce zbyt dobrze nie prosperowało. To znaczy, delikatnie mówiąc, tam nikt nie przychodził. A ja pracowałem tam za barem. I ja chciałem spowodować, że ludzie tam zaczęli przychodzić. No i tutaj właśnie wyszło na wierzch to, że chciałem te artystyczne rzeczy robić, więc zacząłem organizować różne rzeczy. Poprzez od wernisaży, po teatr improwizowany i też zacząłem robić stand-up. I jak zacząłem robić stand-up w tym miejscu, to zacząłem pisać do wszystkich ekip, które znałem, czyli do Stand-up Polska i do Antraktu, że ej, słuchajcie, tutaj jest taka scena, tak jak ludzie teraz do mnie piją, de facto, nie? Że chcę tu zorganizować jakiś występ i czy chcecie współpracować. No i nie dostałem żadnych odpowiedzi, więc postanowiłem, no dobra, to zrobię to sam. To znaczy dostałem jakąś negatywną i żadnej. I faktycznie zrobiłem ten pierwszy występ i na ten pierwszy występ, nie pamiętam kto przyszedł, ja go na pewno prowadziłem znowu, ale wiem, że zaczęły się pojawiać takie nazwiska, wiesz, jak Lotek pojawił się w tym miejscu, Tomek Kołecki debiutował w tym miejscu, wiesz, jako 16-latek przyszedł z zeszytem, ze szkoły prosto w ogóle, z plecakiem, i 16-latek siedzi od 16 chyba, bo o tej godzinie się skończyła szkoła, a występ był o 20, więc siedział tam 4 godziny i czekał na występ. I był Jasiek Borkowski, Cezary Jurkiewicz, wiesz, dużo fajnych osób zaczęło tam przychodzić i stąd też wyszła jakby, i to jest geneza też nazwy Stand Up No Limits, bo stwierdziłem, że no są te agencje działające, ale jest mnóstwo fajnych komików, chociażby wiesz, Lotek, których ludzie nie znają albo wiesz, nie mają możliwości zobaczyć, bo nie są zrzeszeni z jakąś tam organizacją, a wtedy to było dosyć istotne, żeby gdzieś tam po prostu rosnąć. Znaczy nie było może istotne, ale tak to się odbywało. I stąd nazwałem ten projekt Stand Up No Limits jako agencja, która współpracuje z wieloma komikami, robi różne projekty, niekoniecznie z komikami, którzy są w danej agencji. Nie? I dlatego zacząłem potem, wiesz, wyszedłem z tego miejsca, zacząłem organizować gdzieś po prostu różne grupy komików, żeby były na jednej scenie i chodziło mi o to, żeby był fajny wieczór, a nie żeby, wiesz, z jednym komikiem współpracować. Nie? Tak to się zaczęło.
Nice, bo ja myślałem, że z tym No Limits to chodzi po prostu, wiesz, że stand-up bez
cenzury.
Że No Limits, że każdy żart
wcale nie. Totalnie to była w ogóle inna droga rozmowania, nie? Dlaczego No Limits? I ta idea też przyświecała nam przez długi czas, bo na początku Stand-up No Limits stał się taką cykliczną sceną w różnych miastach, bo tam w Piku mieliśmy chyba 50 takich zrzeszonych scen i tam co miesiąc się odbywały występy i No Limits właśnie też powodował to, że no, znając całe środowisko, zapraszałem różnych komików i nie chodziło o to, że to jest komik z tej agencji czy z tej, tylko po prostu wpadajcie, nie? I co miesiąc były występy. To było No Limits.
Nice. A teraz jak tak patrzysz, czy twoja działalność, czy nie wiem, stand-up No Limits się różni czymś od innych agencji stand-upowych?
Na pewno. Jesteśmy najlepsi. Wiesz co, wciąż jest tak, że masz agencje, które mają swoich komików w obrębie i ich jakby organizują rzeczy. I myślę, że my robimy najwięcej tych rzeczy takich dookoła, powiedzmy, zapraszając różnych wiesz, artystów z różnych innych agencji też. Stąd też jest jakby Stand Up No Limits, jest też agencja po prostu, jako agencja stricte i ona się zajmuje jakby innymi też projektami. I tak sobie to po prostu działa, a zapomniałem pytania, czy się różni?
Tak, czy się różni. Z punktu widzenia widza, nie wiem, rodzaj komedii na przykład?
Nie sądzę, nie wiem. Nie, chyba nie. Nie wiem. Nie wiem, jak się odpowiesz na to pytanie. Nie wiem. To jest dobre pytanie, czy się różnimy? Wiesz, to takie pytanie właśnie biznesowe. Nie? Czy no się czymś się wyróżnia twoja firma?
Trochę tak,
nie? Trochę tak. No wiesz, organizujemy teraz te roasty. Jako pierwsi robiliśmy te pay-per-view roasty. Próbujemy, cały czas testujemy nowych rozwiązań, nie? Jakieś tam programy, nie? Pytał Kasper Ruciński robiliśmy. Robiliśmy z Lotkiem. Robiliśmy teraz jakiś nowy program. Zobaczymy, czy on wejdzie. I generalnie, jeśli miałbym określić kierunek, który nas wyróżnia, to właśnie to, że raz, że wciąż pracujemy i zrzeszamy całe środowisko, przynajmniej tak chcemy robić. I tego wyrazem jest na przykład festiwal, nie? Coroczny, gdzie tam około 80-70 komików przyjeżdża i wiesz, 4 dni i tak dalej. Ale też kierunek jest taki, że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie i próbujemy to zmienić, żeby komicy nie tylko zajmowali się występowaniem na żywo jako stand-uperzy, ale też, żeby tworzyli różnego rodzaju produkcje i idziemy w tą stronę produkcyjną. Nie? Chcemy okay. produkować programy rozrywkowe, komediowe, chcemy, wiesz, jakiś serial być może, nie? Zrealizować, sobie współpracować trochę z Netflixem, który jest nieugięty na razie, a gdzieś tam mamy z nimi kontakt. Sprzedaliśmy niektóre formaty do TVN-u, nie? I w tym kierunku troszeczkę idziemy. I być może to jest różne, no bo na razie agencje trochę polegają na tym, że po prostu organizują trasy występowe i to też robimy, ale gdzieś patrzymy w tą stronę, nie?
No to fajne, bo to rzeczywiście taki zawód komik w Polsce trochę się zaczyna wykształcać.
Trochę tak.
Ale nie? Zawsze to jest tak, że ktoś robi stand-up, ktoś robi kabaret, ktoś robi coś, a nie ma tak, że właśnie ktoś zagra w filmie.
To jest szerokie pojęcie, nie? No wiesz, możesz grać w filmie, możesz pisać scenariusze, możesz, wiesz, robi się to, nie? No bo tam wiem, że Czarek Jurkiewicz pisze do jakiegoś programu coś, wiesz, jakby nie koniecznie komedię dla siebie, ale pod jakiś program pisze dla lektora jakieś śmieszne rzeczy, nie? I to się powoli dzieje, ale trzymam rękę na pulsie, żeby się szybciej działo. Co nie jest łatwe.
No, myślę, że macie duży taki opór pewnie instytucjonalny, nie?
Tak, tak. No bo to już wchodzisz na spore budżety, którymi sam nie dysponujesz, bo to są naprawdę, wiesz, gigantyczne, żeby wyprodukować serial w dobrej jakości, na co zawsze patrzymy, no to już naprawdę musisz mieć kilka chyba milionów, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że robisz coś takiego domowego, to może mniej. Ale jak chcesz robić prawdziwą produkcję z prawdziwych zdarzenia, gdzie masz, wiesz, i przemyślane miejsca i całą, wiesz, scenografię i w ogóle, że jest promocja do tego, odpowiedniej grafiki, odpowiednia reklama stworzona, no to już masz sztab ludzi i wiesz, i musi się wszystko spinać, nie? A komik chce pieniędzy, więc kilka milionów serial kosztuje, gdyby ktoś chciał się zgłosić.
A jak się prowadzi taką agencję, czy to jak, właśnie na czym ty zarabiasz? Pobierasz procent od tego, co komik zarabia, tak?
No są różne różne kierunki wpływu jakiegoś, wiesz, zarabiania naszego w agencji, bo jedno to jest właśnie management, że pobieramy jakąś prowizję z występów albo jakieś stawki z występów mamy ustalone w zależności z jakim artystą współpracujemy, to się różni. Czasem współpracujemy, że na zasadzie właśnie tworzenia jakiegoś programu i tam jest ustalenie budżetu i od tego też zależy nasze wynagrodzenie w zależności od tego, co musimy robić, czy jesteśmy producentem jakimś wykonawczym, czy jesteśmy odpowiedzialni za całość przedsięwzięcia i spajanie wszystkiego, co tam jest, czy też na przykład ktoś chce od nas jakiegoś artystę, żeby gdzieś wystąpił, no to wtedy jego reprezentujemy interesy i wtedy też inaczej się rozliczamy. Więc to wszystko zależy od tego, co robimy. Ale tak, jest to prowizja, jest to stawka i jest to też budżet, jeśli jest związany to z jakimiś innymi przedsięwzięciami niż taki zwykły występ.
To ile taki komik musi ci oddać?
Wiedziałem, że będą te pytania, nie? Dokręcamy. Ile musi mi oddać? Mhm. Ale mam mówić prezentami tutaj? Nie, no nie, nie będę mówił. Nie będę mówił. To jest, waha się.
50%
od
więcej,
100%.
Czy mniej? 100%.
Nie, nie, nie. No jest, waha się to do kilkudziesięciu procent dochodzi, nie?
W sensie, że oddaję tobie kilkadziesiąt procent tak, komiks z tak, tego, co zarabia, tak?
Tak, tak.
No i proszę bardzo. A można było być niewolnikiem.
No, można było być. Można było być. Więc oddaję, ale wiesz, to ja też tego nie czuję jako oddawanie, nie? Bo my naprawdę poświęcamy tyle roboczo godzin i wiesz, ja nie jestem sam, nie? Jest nas tam 7 osób, pracujemy nad tym, że, wiesz, tu masz od rozliczeń prawnych, elementów, jakichś umów i de facto, wiesz, całe ryzyko też jest na nas, jako organizatorów, reprezentantów, jakiejś tam osoby, więc ja nie czuję, że ja komuś, wiesz, pobieram jakby procent, a właściwie czasem się zastanawiam, że ja powinienem mieć jakieś zafiksowane wynagrodzenie nawet na elementy, które robimy, a my często, wiesz, mówimy, dobra, niech będzie tyle procent i na końcu się okazuje, że to jest 250 zł, a ty spędziłeś przygotowując coś, nie wiem, 3 tygodnie i pracowały 2 osoby. Oczywiście wiadomo, że one i tak są na etat, więc robią jakieś rzeczy, ale to często się nie przekłada, nie? Ale ja mam tam, z czego się zawsze Zalewski ze mnie śmieje, że komornik na mnie czyha, bo ja nigdy nie patrzyłem na te pieniądze, nie? One nie były dla mnie nigdy istotne przez tyle lat działalności. Zdarzało mi się robić rzeczy, które były totalnie nieopłacalne i jakby wiesz, nie? Dopiero jak to się zrealizowało i spojrzałem na to, na ten budżet, miałem takie, a, okej, okay. Czyli 15 zł z tej imprezy, no dobra, no to fajnie, że poświęciłem tyle czasu, ale nigdy tego nie analizowałem, nie było dla mnie to istotne. I być może dlatego tyle już rzeczy zrobiliśmy i tyle czasu w tym siedzę, bo to nie był jakby pierwszy aspekt, na który patrzyłem pracując, nie?
A ile czasu musisz poświęcić? Bo tak mówimy, teraz sporo wspominałeś o tym czasie, który się poświęca. Mhm. Ile, w sensie, może od innej strony zapytam, ile godzin dziennie się pracuje? Bo tak sobie wyobrażam, że można albo pomyśleć, że bardzo mało, no bo co? Wysłać rider i co? I nara. Albo bardzo dużo, no bo rano przygotowujesz wszystko techniczne, a jeszcze wieczorem jedziesz na przykład gdzieś z komikiem.
Stary, ja, żeby zobrazować ci to bardzo dobrze, ja mam też takie zdjęcie, jak mieszkałem w kawalerce ze swoją narzeczoną, którą serdecznie pozdrawiam, na bank tego nie obejrzy, ale ona nigdy nic nie ogląda, co jest związane ze mną, bo się stresuje za mnie. Więc ten. Ale chodzi o to, że mam takie zdjęcie, jak siedzę w toalecie, na pralce mam ułożonego laptopa i pracuję, jest godzina tam 2 w nocy. Nie? I to jest etap mniej więcej w moim życiu, gdzie wracając z jakiejś tam trasy, moja kobieta była przygotowana, nie? Ola miała wyciągniętą kartkę przed sobą, która była wydrukowana, więc ona musiała się przygotować dosyć dobrze do tego. I ona chciała porozmawiać o związku i na tej kartce była definicja pracoholizmu. Ja. Żeby ci zobrazować ile pracy, no ja pracuję non-stop powiedzmy, nie? W sensie jakby chodzi o to, że jadę w trasę i wracam z tej trasy, ale jesteś cały czas w pracy. W sensie to, co mówię, że ta odpowiedzialność tej pracy leży 100% na tobie, nie? Ja nawet się gdzieś tam śmieję, że jeśli komik miał dobry występ, to jest zajebisty, ale jeśli coś nie wyszło, to organizator coś spierdolił, nie? Więc cały czas pracujesz, cały czas jest ta odpowiedzialność na tobie, cały czas musisz o czymś myśleć, coś sprawdzać, kontrolować, wiesz, często sprzedajemy na różnych bileteriach, więc musisz przerzucać te bilety. To nie jest tak, że to jest praca etatowa i ja od 8 do nie wiem, 15 jestem, wychodzę i już mnie nic nie interesuje, tylko interesuje mnie cały czas, a jeszcze wieczorami się odbywają występy, więc jesteś na stand-by'u, bo ktoś do ciebie zadzwoni, coś od ciebie potrzebuje. Często jesteś w tym miejscu, potem z tego miejsca wracasz, więc można powiedzieć, że nie jesteś w pracy, bo wracasz z pracy, no ale jedziesz 2-3 godziny skądś tam, więc jesteś de facto w pracy. A nawet jak jadę gdzieś w trasę, to ja i tak nie potrafię się zrelaksować, bo jestem z jakimś tam komikiem, więc wiesz, też jakby staram się rozwiązać jakieś problemy, które się zdarzają. Komicy też, jak wiesz, często sobie nie radzą z podstawowym funkcjonowaniem, więc musisz po prostu odpowiadać na szereg różnych pytań i czujesz się cały czas jak w pracy, nie? Jesteś non-stop w pracy. Chciałem powiedzieć, że to jest najgorszy zawód. Jeśli ktoś chce go wykonywać, nie polecam.
Tak, to w ogóle to jest taki bardzo częsty case, że rodzice mówią swoim dzieciom, żeby wykonywały jakikolwiek zawód, tylko nie ten, który rodzice wykonują. Mm-hmm.
No, powiem ci, żebym nie chciał, żeby mój syn czy córka pracowała w tym zawodzie. To jest, przynajmniej mnie, bo ja wydaje mi się, że mam, ja emocjonalnie też do tego podchodzę, nie? Ostatnio zacząłem zauważyć, że to bardzo wyniszcza mnie, nie? Jak miałem jakieś tam ciężkie sytuacje czy problemy, no to na przykład dostałem wysypki, nie? I nie wiedziałem, czego to jest i dopiero jak się rozwiały pewne rzeczy, no to mi przeszła ta wysypka, nie? Więc moje ciało nawet już reaguje i jestem już wyłączony. I ten zapał po prostu po kilku latach, wiesz, zacząłem zauważać, że to mnie, wiesz, męczy, nie? Niektóre rzeczy.
No bo też właśnie to mnie tak bardzo ciekawi, że takie organizowanie stand-upu się bierze z jakiejś pasji do stand-upu, tak, ale czy po tylu latach jara cię ten stand-up?
Kurczę, to jest tak, że nie jarają cię problemy, które się pojawiają, a jak już jesteś na tym wieczorze, przynajmniej ja, jak już jestem na tym wieczorze, no to bawię się przecudownie i kocham tych ludzi, nie? Ale jeśli coś ode mnie potem chcą i to jest związane z tym, że wiesz, że są jakieś problemy, pojawiają się i one nie są zależne ode mnie, albo nie wiem, ktoś zawalił, albo coś, ale ja muszę się z tego tłumaczyć, no to mnie to irytuje, nie? No bo tu dużo rzeczy czasem nie jest związanych z tobą, nie? Nie chodzi o twoje intencje, nie chodzi o to, jak ty to zrobiłeś, tylko po prostu ktoś zawalił, nie? Że przyjeżdżasz właśnie i jesteś kurwa w lesie i ktoś ci mówi, no tu będzie ten występ, ja mam taki pomysł, że ktoś przyniesie 40 krzeseł i tu szyszki są, ale tu obok stanie Filip i będzie śmiesznie, nie? A ty mówisz, no kurwa, nie będzie śmiesznie, umawialiśmy się inaczej i wiesz, jesteś... I jest ci przykro, raz, że po pierwsze głupio, po drugie wychodzisz jako osoba, która jest nieprofesjonalna, chcesz wyjść dobrze, bo współpracujesz z komikami. Po trzecie, wiesz, wstydzisz się przed tym komikiem, że takie warunki mu zapełniłeś, chociaż wiesz, że inne zapełniłeś, nie? I to jest takie męczące trochę, nie?
Ale tak, ale rozumiem, że sam stand-up cię jakoś tam...
Ale sam stand-up, jak jesteś na wieczorze, no to wiesz, ja lubię też tych ludzi prywatnie, znamy się długo dosyć. Więc mega mnie to jara, albo produkowanie jakichś rzeczy, które zderzaliśmy się, żeby wyprodukować, no jest zajebiste, etap przygotowań, wiesz, stykania się z tym. De facto kreujemy też pewnego rodzaju branżę, nie? I to jest w ogóle mega jarające, nie? Tak jak kiedyś powstawał hip-hop w latach 90. i wiesz, i tworzyło to środowisko kilka osób, tak teraz my mamy możliwość kreowania tego środowiska i to też jest fajne, nie? To jest jarające.
A widzisz jakieś takie, na pewno widzisz. Ciekawi mnie, jakie zmiany widzisz od początku powstawania stand-upu do teraz. Co się zmieniło w tej właśnie branży?
Mnóstwo rzeczy. No, mnóstwo rzeczy. Tylko, wiesz, też musi spojrzeć na skalę, jaką my robiliśmy, nie? My potrafiliśmy zrobić 80 wydarzeń w ciągu miesiąca. W różnych zakamarkach, w różnych miejscach w Polsce. I to, wiesz, czasem mieliśmy jakiś pik, to chyba by 15 wydarzeń dziennie, nie? W sensie jednego dnia. Nie mówię, że dziennie, no bo nie codziennie, ale pik to był taki, że chyba mieliśmy 15 wydarzeń jednego dnia. Więc zmieniło się tak, że tyle tego teraz nie robię, nie? Nie robię tyle dziennie wydarzeń i zmieniła się skala. Kiedyś robiłeś tych wydarzeń, nie wiem, po 50 osób na sali, 100 osób na sali. A teraz pracując z różnymi artystami, no to ci komicy, wiesz, mają po prostu więcej widowni, większą sprzedaż, więc grasz na większych salach. Tych wydarzeń jest mniej, ale de facto większe, ważniejsze, czy takie, wiesz, bardziej po prostu, które muszą być uformalizowane. A kiedyś wszystko było takie, dobra, Staszek, robimy w tym miejscu, robimy, no to podajemy sobie rękę i robimy, nie? A teraz jest więcej dokumentacji, więcej rozliczeń. Takich papierowych więcej. Zawsze były papierowe rozliczenia, jak coś.
A jest ich więcej po prostu.
A jest ich po prostu więcej. Zmieniły się wymagania co do właśnie ridera, co do sceny. Zmieniły się systemy promocji, bo kiedyś jakieś faktycznie też radia, jakieś rzeczy takie działały. Facebook i wydarzenia na Facebooku w ogóle bardzo mocno działały. Teraz na przykład my się zajmujemy też dla komików monetyzacją, robimy filmiki na Facebooka, ale to też pomaga w promocji. Zajmujemy się filmikami na Instagrama, pojawiły się shortsy jakieś na YouTubie. No, my cały czas jakby to śledzimy i się gdzieś tam dostosowujemy, ale na pewno też się zmieniło to, że jak się zaczynały te wieczory organizować, to miałeś taki fundament komików, którzy po prostu jeździli i w dwójkami gdzieś występowali, nie? Czyli miałeś, nie wiem, występ, że danego wieczoru występuje Olka Szczęśniak i Michał Leja, nie? I to był występ stand-up. A teraz masz tak, że Olka Szczęśniak ma swój support i gdzieś po prostu ma całą trasę, nazwany swój program, bo wtedy nawet często komik nie miał nazwanego programu, tylko po prostu było wystąpi Olka Szczęśniak i Michał Leja i przyjdźcie, nie? A teraz masz tak, że Michał Leja czy Ola Szczęśniak sobie doskonale radzą, mają swój support, mają nazwany swój program, mają stworzoną do tego grafikę od A do Z. Jest to wszystko jako produkt już, wiesz, skomponowane i przychodzą ludzie na konkretne nazwisko, a nie na po prostu stand-up. Nie na hasło stand-up, tylko na konkretne nazwisko przychodzą ludzie. No i też jesteśmy bardziej chyba już, łatwiej nam się przebić, nie? Tak jak ja sprzedałem jakby jakieś tam produkcje do TVN-u, no to łatwiej mi się z nimi rozmawiało, bo już nie jest stand-up tak traktowany po macoszemu, nie? Tylko jest już to jakaś rzecz, którą ludzie są zainteresowani.
No i ludzie w ogóle wiedzą, co to jest. Nie?
I ludzie wiedzą.
Temu,
no,
to w ogóle tak, trzeba było tłumaczyć. Tak.
Stand-up, taki wieczór komediowy, wiesz, trochę bez tematów tabu, no limits.
Jedna osoba mówi bez
kostiumu.
A możesz powiedzieć, co to za produkcję do TVN-u tam sprzedałeś?
No, chyba każdy wie, bo to jest roast, nie? Roast Friza i roast, roast Pudziana.
Okej. Okay. Myślałem, że jeszcze jakieś coś, o czym nie wiem.
Jeszcze nie.
Okej, okay, no to trzymam kciuki w takim razie.
No, no, no.
A macie jakieś takie miejscówki swoje, w których gracie?
Swoje, czyli takie, gdzie regularnie się coś odbywa? No tak, tylko że to też jest jedną z takich zmian rynkowych, że kiedyś właśnie my mieliśmy to około 50 scen, nie? Że cyklicznie co miesiąc i to było, wiesz, nazywana scena Stand Up No Limit, że my współpracowaliśmy z tym miejscem. Co miesiąc my tam robiliśmy, mieliśmy tak jakby wyłączność na to miejsce. Czyli jeśli ktoś tam chciał wystąpić, to dzwonił do właściciela, a ten właściciel i tak do mnie odsyłał tą osobę, bo było to łatwiej. Po prostu mi się te terminy... Planowałem sobie raz na miesiąc jakiś występ. Łatwiej mi się to sprzedawało wtedy, kiedy, wiesz, nie było tak, że dzień po dniu ci sprzeda Socha, patrzeć lotek w jednym miejscu, w jednej miejscowości bilety, tylko no, jeśli miałeś jeden stand-up, no to raczej dbałeś o to, żeby ten jeden wieczór się wyprzedał. Dopiero organizowałeś drugi i tak, wiesz, cały czas. A teraz miejscówki mamy i na przykład Siedlce są, Pracownia Rannych Pantofli, rewelacyjne miejsce, z którym współpracujemy, jest Enklawa w Tomaszowie Mazowieckim, z którą współpracujemy, ale już się to zaciera. My już też tak rynek się zmienił, że my też nie mówimy, że wiesz, nie możesz wystąpić tutaj. Raczej mówimy, że spokojnie występuj sobie w tym miejscu, ale wiesz, my nie chcemy się tym zajmować, bo nie mamy na to czasu, nie? I nie mówimy, że ktoś gdzieś nie może. Nigdy zresztą nie byliśmy fanami, tylko na przykład mówiliśmy, że nie wiem, znajdziemy ci inny termin, nie? Albo że się tym nie zajmiemy, bo nie mamy jak. Więc teraz te miejsca, które my mamy i obsługujemy, to zostały dosłownie z 3-4 miejsca, a reszta już kompletnie nie ma na to, wiesz, jakby pomysłu. Bo no, każdy jak chce gdzieś sobie wystąpić, to sobie wystąpi, nie? To nie musi on czekać na mnie, czy u mnie wystąpi i wiesz, i czy ja mu pozwolę, tylko wystąpi sobie w danej miejscowości i to jest spoko i naturalna kolej rzeczy.
To myślę, że kontrowersyjny temat, tak trochę monopolistyczny, że ktoś pytał o pozwolenie.
Tak, tak. No było to pewnego rodzaju takie monopolistyczne, tylko że ja nigdy nie odczułem, chociaż w późniejszym etapie zacząłem odczuwać, stąd też zaczęliśmy od tego odchodzić, bo takie były niezdrowe relacje się robiły, nie? Że faktycznie tak jakbym kogoś blokował, coś, wiesz, takie śliskie to zaczęło być i zaczęliśmy od tego odchodzić, nie? No bo to bez sensu było totalnie, ale w momencie, kiedy to się robiło i na początku, no to było super, bo każdy tego chciał, nie? Każdy wiedział, że gdzieś jest jakaś scena zaopiekowana, gdzieś ludzie wiedzą, jak ma wyglądać stand-up, że wiedzą, że nie można właśnie używać ekspresu czy cokolwiek, bo ktoś ich, nie chcę mówić, wychował, ale dał pewnego rodzaju dobre nawyki przy organizowaniu takiego wieczoru, nie? Więc to miało sens i miało dosyć spore znaczenie i tych scen było sporo, nie? No bo w Częstochowie miała Ola scenę, w Krakowie było właśnie Comedy Lab, jest do tej pory, wiesz, ktoś w Grudziądzu miał swoją scenę i tak dalej, i tak dalej.
A Puenta w Warszawie, ona jest...
Dzisiaj jest występ.
Dzisiaj jest występ, okej. Okay.
Ona działa bardzo rzadko. Pandemia bardzo mocno pokrzyżowała plany związane z tym miejscem i też aspiracje, więc po pandemii i po tych wszystkich jakby lockdownach trochę mniej już się tym zajmujemy i też dlatego, że właśnie zaczęliśmy organizować po całej Polsce i nie tylko w Polsce dużo występów i nie ma czasu już wrócić do tego. A to był koncept, który właśnie sprawdzał się wtedy, kiedy były te cykliczne sceny. I był taki moment, gdzie przechodziły te cykliczne sceny już to, że każdy sobie indywidualnie organizuje. No i wtedy tą cykliczność chcieliśmy, wiesz, wrzucić w puentę i tam to miejsce jakby wychować, że dużo rzeczy się tam dzieje, nie? Ale skończyła się pandemia, rozdzwoniły się telefony i w ogóle rzeczy, że trzeba robić tu. No i już nie było czasu, żeby się zajmować tym projektem, nie? Jak on tak szedł krok po kroku, to było łatwiej. Mhm. Nagle się ucięło, nagle wrócił świat i wiesz, bum, nie?
Jak tak mówiłeś o tej sytuacji takiego pozwalania na granie, takie trochę monopolistyczne, że jakieś tam niesnaski, tak, nieporozumienia były, to wyobrażam sobie, że takich nieporozumień gdzieś tam trochę może być, nie? Że ktoś się z kimś nie dogadał, nawet bez jakiejkolwiek złej wiary, że wiesz, jak się pojawiają pieniądze, to łatwo się nie dogadać. Tak. Są takie sytuacje?
Wiesz co, zdarzają się jakieś sytuacje, ale na tyle... Bo kiedyś ja się zajmowałem całością, na przykład organizacyjną, rozliczeniową i tak dalej. Teraz już w agencji mamy jakby ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, plus też jesteśmy wsparci jakimiś programami, czy to zwykłym Excelem, czy też jakimiś bardziej skomplikowanymi już nawet dla nas jakby tworzonymi. I dzięki temu unikamy jakichś nieporozumień, bo te często nieporozumienia wynikały z jakiejś niewiedzy albo niedogadania, albo z tego, że ktoś zapamiętał coś tak, a było inaczej. Ale na szczęście na tyle, wiesz, jakby znamy się i nie jestem tu od wczoraj i gdzieś tam wszyscy wiedzą, że moje intencje nie są raczej, żeby kogoś orżnąć. Tak jak ci zresztą powiedziałem, że zdarzało mi się robić imprezy, gdzie albo nie zrobiłem, albo na minusie, więc bez problemu jakby się dogaduję z ludźmi. Jeśli coś się pojawia, no to wiesz, siadamy i patrzymy na to, co się wydarzyło i się dogadujemy, więc no pojawiają się rzeczy, ale łatwo się, że tak powiem, z nich wychodzi. Nie?
No to dobrze, to cieszy mnie to, bo...
Nie również.
Tak, no, czasem gdzieś tam krążą jakieś plotki, nie mówię, że o tobie, że gdzieś tam, że ktoś z kimś tam tak. Nie chce gadać, bo się o pieniądze pokłócił.
Wiesz, bo ja cały czas tak bardzo personalnie odbieram to, co mówisz, a środowiskowo no to zdarzały się no, spore zamieszania, nie? W sensie jakby ja pamiętam do tej pory kilka nazwisk, które no, są, wiesz, persona non grata, nie? No bo na przykład, nie wiem, właśnie nie rozliczyły się z kimś, albo wzięły kamery i za nie zapłacili i podstawili je w Lombardzie.
No tak, tak. Też sporo takich historii słyszałem.
No właśnie, nie? Więc są takie osoby. Na przykład jedną osobę też Popek ściga za jakieś tam rozliczenia. Więc różne są motywy. Mi się osobiście na szczęście, no wiesz, no tyle lat to robię i na szczęście współpracuję z tymi ludźmi i mam nadzieję, że darzą sobie gdzieś tam zaufanie mnie i jest to, wiesz, w dwie strony, nie? Więc...
To teraz w ogóle cięcie, niezwiązany temat, bo w sumie tak sobie pomyślałem, że nie zapytałem cię o jedną rzecz. I z jakimi komikami pracujesz, bo to pewnie też ciekawe dla ludzi.
O Jezus, z jakimi...
I to jest, jak coś, to jest naprawdę niezwiązane z poprzednim tematem.
No nie, nie, ale tak. Chyba nie. Widzisz, i tu zacierają się troszeczkę dwie rzeczy, bo jako agencja współpracujemy z kilkoma komikami, także wiesz, mówimy stricte, że zajmujemy się managementem u nich, ale też jako ten projekt Stand Up No Limits, ta idea cały czas gdzieś tam jest u nas i też fundacja do tego teraz będzie gdzieś tam towarzysząca, żeby wspierać jakby znowu całą środowisko, całą kulturę. Z takimi komikami jednoznacznie, którymi współpracujemy na ten moment, to jest Paweł Chałupka, jest Mieszko Minkiewicz, jest Rafał Rytkowski, jest Grzegorz Dolniak. No i to tyle.
No to duże nazwiska, trzeba przyznać. Raczej takie...
Ciekawe.
Tak, i bardzo też zróżnicowana komedia,
tak,
nie?
Tak, Mieszko totalnie, wiesz, Chałupka, Rutek i Grzegorz,
tak, tak. Tak, ja uwielbiam Chałupkę bardzo, Mieszko też bardzo lubię. Mieszka?
Nie wiem, kogo ty lubisz.
Mieszko jest przeze mnie lubiany, pozostali zresztą też.
Słuchaj, ale... Mieszko po polonistyce pewnie cię poprawi tak w komentarzu, nie?
Ale tak jakoś pomyślałem głównie o Chałupce, bo jakoś ostatnio sobie dosłownie parę dni temu przypominałem jego rzeczy. I...
Chałupka to jest dzikus, nie?
To jest dzikus.
Ja tak, uwielbiam, nie? Ja wiesz, się śmieję czasem, że to jest taki Jim Carrey trochę, bo on po prostu... Wiesz, nawet dzisiaj oglądałem sobie TikToka, którego wrzucił i udawał osobę, która przychodzi do Mam Talent i jego talentem jest to, że wygrywa w pokera, bo ma jedną minę, nie? I pokazuje tą minę i potem mówi, że jak przejdzie do drugiego etapu, to pokaże, że jest twarzą śpiewakiem, nie? I przykłada sobie mikrofon do policzka, no, tak. I wiesz, i śpiewa, nie? No pojebany gość, nie? Ale w tym pozytywnym słowo znaczeniu. Ja wiesz, że pamiętam historię, jak z Pawłem na początku organizowałem jakiś występ, w ogóle jeden z pierwszych występów, wiesz, i Paweł na tych imprezach był i on wychodził na scenę i robił naprawdę dziwne rzeczy już na tamten moment, to wiesz, ludzie mieli takie, wie, ale bawili się cudownie, ale było to takie nieoczywiste, nie? Nie, nie schematyczne, nie takie, że wychodzisz i żart puenta, tylko wiesz... Jakieś w ogóle udawanie czegoś, nie?
Tak, ja pamiętam, jak robiłem z nim rozmowę do tego podcastu, to jakoś tak mi przyszło do głowy określenie figle.
Figle,
takie
no?
Figle na scenie, tak, takie tak. Jakieś dziwaczne rzeczy. Tam opowiadał, że na przykład woził ze sobą gitarę i wychodził, tylko raz w nią uderzał i odstawiał i koniec, nie? To...
Paweł w ogóle słynie z tego, że jak... Znaczy nie wiem, czy teraz tak robi, chyba teraz już tak nie robi, ale kiedyś tak robił, że za każdym razem, jak był jakiś instrument na scenie, co się zdarza w domach kultury, czy gdzieś, że jest jakieś, nie wiem, jakieś piano, jakiś fortepian, albo jakaś właśnie, no, gitara też się pojawiała, że siadał i robił komedię przy tym instrumencie, tak po prostu na zasadzie, wiesz, korzystając z instrumentu i szyjąc po prostu, nie? Zajebiste.
A masz jakieś metody polowania na komików? W sensie tak jak kluby piłkarskie rozsyłają skautów, żeby tam wyłapywali talenty. Ty masz jakieś takie?
My dokładnie tak samo to mówimy, że skautów rozsyłamy na jakieś imprezy. Mam. Kiedyś jak tych imprez takich na przykład open micowych robiliśmy dużo, no to ja na nich bywałem, to też sobie obserwowałem tam ludzi. A teraz od czasu do czasu jakiś od nas menadżer się potrafi pojawić na jakimś open micu i sobie obserwować te osoby, które występują. Ale nic za tym nie idzie, więc.
No, ale masz teraz, no, nie pytam cię o nazwisko, bo to pewnie tajemnica handlowa, ale masz teraz tak kogoś, że tak sobie patrzysz, a kurczę, tutaj trzeba mieć na oku.
Wiesz co, no jest teraz taka jedna osoba, która wzbudza moje zainteresowanie, ale zobaczymy, czy będzie wzbudzać dalej, nie?
No. No ja mam takie poczucie, że tak w ostatnim... Mam dosłownie wrażenie, że w ciągu ostatniego pół roku, roku się pojawiło mnóstwo takich młodych komików świetnych. Tak, komiczek
to,
w ogóle.
I komiczek. No, jest to ciekawe i faktycznie myślę, że myślimy o tym samym. No bo to środowisko jest tak małe, że wiemy,
Niekoniecznie myślimy o tym, bo ja, myślę, ja na przykład teraz myślę, wiesz, o Sylwii Wiszowatej, Wiktorii Hechulskiej, Kubie W... Jest no, wiele innych osób.
I są to ciekawe, wiesz, osoby i warto je obserwować. Wiesz, znając troszeczkę tą branżę, też ja wiem, że... To pierwsze takie zauroczenie się tą osobą może minąć, nie? I to bywało, że ktoś się pojawił, był po prostu, wiesz, rewelacyjny i nagle przespał pewien moment albo gdzieś tam zabrakło jakiejś determinacji, albo po prostu się wypaliła ta jego postać na scenie i nic, nie? I
no tak, cisza. Jak ktoś robi cały czas to samo, to jakby
tak,
sorry.
Tak, tak. I on traci nawet do tego zapomnie, ta osoba, więc trzeba uważać.
Tak, tak, tak.
No trzeba być świeżym.
W poprzednim odcinku rozmawiałem z Michałem Kępą o Łowcach Krupka B, którzy zrobili świetny pierwszy program, a drugi beznadziejny. I jakby...
I gdzie są?
No w ogóle gdzie jest kabaret, no już nie da się robić kabaretu.
Nie, no robi chyba kabaret Hubi, robi chyba z powodzeniem, wiesz, wyprzedaje i ten, ale jest to na jakimś chyba wyższym poziomie też fajnym, takim ciekawym.
No tak, a właśnie, czy ty byś tak se... marzył o tym, żeby nie tylko stand-uperami się zajmować, tylko jakimiś innymi twórcami? Czy zupełnie?
Chyba nie. Ja pamiętam w ogóle jakiś epizod, że przed stand-upem jeszcze albo nawet w trakcie jakoś międzyczasie faktycznie spodobał mi się jakiś tam gościu, który robił taki trochę rap, trochę taki może rockowy bardziej brzmienie, ale raczej raper, bo tam lirycznie dosyć sporo mocno sobie radził. I nawet się do niego odezwałem i on był zainteresowany, ale w ogóle temat zgasł śmiercią naturalną i też zgłaszali się do mnie różni muzycy też, nie? Żebym może menedżmentował. No i faktycznie się to zdarzało, ale odmawiałem i myślę, żebym nie chciał. Nie? Myślę, że to, co robię jest i tak szerokie, bo my jako wiesz, no Limit czy agencja stand-up comedy zajmujemy się szeroko rozumianą rozrywką właśnie, że wiesz, produkujemy też te rzeczy, że to już jest tak zajmujące, żebym nie miał czasu nawet na inną branżę.
No muzyczną. Tak, musiałbyś też dużo rzeczy poznać związanych z inną branżą. No pewnie specyfika ridera dla rapera jest inna niż dla
absolutnie,
nie?
Ja myślę, że w ogóle zajmujemy się najprostszą formą, nie?
No zdecydowanie.
Mimo tego, że sobie ją komplikujemy teraz i te ridery się puchną, ale to jest wciąż nic.
Tak, no człowiek z mikrofonem.
Człowiek z mikrofonem, nie? No dobra, zapal światło, zróbmy tak, próba tak, dobra, koniec, wiesz. Widownia tu, tak, dobra. Wszystko, nie?
Tak, a jednocześnie jaka to jest skuteczna forma.
No.
To jest w sensie, to naprawdę śmieszne.
Właśnie to jest piękne, nie? Stand-up jest tak piękny, bo jest prosty i jest taki bezpośredni, nie? I ja, tak jak mówię, nie? Jak mam czas się w ogóle wybrać jako gość na jakiś występ stand-upowy, to ja się bawię rewelacyjnie, nie? Uwielbiam oglądać Czarka Jurkiewicza na scenie. Uwielbiam właśnie Walosa. No kurde, no to wiesz, są niektórzy komicy też, którzy mnie tak zaskakują i mi się po prostu dobrze spędza czas jako widz. Gorzej jak organizuję i wiesz, i oglądam, bo wtedy po prostu jestem spięty i muszę kontrolować, albo po prostu samo to, że ja to robię, wywołuje mnie często tak, że nie jestem w stanie się zrelaksować, nie? I też lubię obserwować komików, jak stworzą materiał, a jak go, że tak powiem, kończą, nie? W sensie, że jest skończony i będę go nagrywać i wrzucałem do sieci. To jest rewelacyjne, nie? To obserwować tak od kuchni tą pracę, że najpierw to wygląda tak, potem tak, potem tak. I właśnie jednym z komików, którego uwielbiam obserwować w pracy, to jest Paweł Chałupka, nie? Bo to jest pojebane, jak jego mózg pracuje, nie?
No.
I to jest komplement.
Tak, tak, tak. Ja ostatnio miałem być na nagraniu stand-upera nowego też takiego stand-upera, Mateusza Płochy, który jest komikiem od dawna, ale jest w stand-upie od niedawna. Słyszałem, że jest świetny i miałem się wybrać na jego nagrania. W końcu się rozchorowałem i nie byłem, ale zanim poszedłem na
nagranie...
Słyszałem, że dobrze, ale nie było mnie. Ale zanim poszedłem na to nagranie już opracowanego, przepracowanego materiału, przetestowanego, poprosiłem, zapytałem go, czy ma nagranie z pierwszego jakimś telefonem coś i miał. I tak mi się fajnie ogląda. Ja na przykład tam, wiesz, no, zdradzę, no ale myślę, że to nie jest jakaś rzecz. Miał tam chyba zrobić 5 czy 10 minut, zrobił to, co większość komików, czyli totalnie nie umiał czasu i tam wyszło 20 minut chyba, nie?
Wow, ale to i tak, wiesz, szapobanie.
No tak, tylko wiesz, jako... nie umiał wymierzyć tego czasu.
No tak, tak, ale to, że miał 20 minut tak. I to było dobre.
Super. I to, no i to wiesz, to był jego pierwszy występ stand-upowy i ja miałem takie, no jakby to jest lepsze niż 90%, nie?
To muszę wysłać jakiegoś skauta, żeby go zobaczył.
Tak, bo miał taki luz, wiesz, on robi ten stand-up, te impro znaczy i pisze scenariusze i po prostu...
Potrafi to robić.
To takie najważniejsze, co jest, jak oglądasz komedię, że jak wychodzi artysta, to nie stresujesz się za niego, tylko się czujesz wyluzowany.
Tak, ja w ogóle nie byłem w stanie tego zrozumieć, dopóki właśnie, wiesz, od swojej Oli nie słyszałem, że ona się za mnie stresuje. Mhm. Tak się, co ty pierdolisz, nie? No, że wiesz, że jak ja wychodzę, to ona się martwi, żeby mi poszło dobrze. I wiem, że to właśnie może tak być, że publiczność się stresuje i wtedy nie wychodzi, bo wszystko jest na spięciu, nie?
Tak.
Ale najlepsi faktycznie komicy są, i to też polega na tym, że masz większe doświadczenie, ale jak jesteś pewny siebie, nie? I robisz po prostu, wchodzisz i robisz swoje i nawet jak nie idzie, to w końcu ich złamiesz, nie? I ta konsekwencja i ta pewność siebie jest czymś, no, tak.
Tak, widziałem jakiś czas temu, dawno nie oglądałem impro, ale wybrałem się na impro i okazało się, że trafiłem na spektakl, który jakoś niespecjalnie dobrze szedł. I potem rozmawiałem z tymi występującymi i w ogóle byli załamani.
Tak?
I tam była jedna osoba, która wkładała totalną energię we wszystko, co mówiła. Mm-hmm. I to tak obiektywnie wcale nie było lepsze, ale w odbiorze było 1000 razy lepsze, bo właśnie dawałam tę ulgę, że ona wie, co robi. Tak. Może wcale nie wiedziała bardziej niż inni, nie?
Tak, no bo jednak oczekujesz chyba, żeby ktoś wiedział, co robi, nie? W sensie jakby obserwujesz i chcesz się nie martwić, tylko wiedzieć, że ktoś panuje nad tym, co się wydarzy.
Ja
no i impro to, wiesz, wczoraj też nawet mieliśmy wieczór impro Kaspara Ucińskiego w 3 osobach, nie? Wojtek Tremiszewski i Śliwa. No to... Te 3 osoby są popierdolone, nie? Jeszcze Wojtek Wielkolud taki, kurde, to jest po prostu cudowne. Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy, jak mogę zrobić taką dygresję,
tak.
W sensie, robiliśmy kiedyś program Pytał Kasper Ruciński i Wojtka Tremiszewskiego też pozdrawiam, bo to jest przekochana osoba, nie? Znasz, nie? Czy nie znasz?
Wiesz, ja nie poznałem, kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby wpadł do mnie do podcastu, ale wiesz, no, przez różnice geograficzne.
Słuchaj, jak jest wielki, tak wielkie ma serducho, nie? Przecudowny, wiesz, no misiek, nie? Po prostu jak go widzisz, chcesz go przytulić, chociaż nie wiesz czemu, a wygląda, wiesz, gigantyczny wiking, który zaraz możecie zgładzić, nie? Ale jest rewelacyjnym człowiekiem. I pamiętam taką sytuację, robimy Pytał Kasper Ruciński i tam, wiesz, Wojtek miał pewną rolę w tym programie i skończyło się to wszystko i mieliśmy przenieść jakąś kanapę gdzieś, nie? Że wiesz, że tam, nie wiem, na potrzeby scenografii coś przestawiliśmy i musieliśmy wrócić z tym z powrotem, nie? I oczywiście, wiesz, to było zadanie tam dla mnie, dla ekipy realizującej i tak dalej. No ale Wojtek powiedział, że nie, że on pomoże i tak dalej, nie? No przekochana osoba. No i wiesz, każdy nosił te kanapy w 2 osoby, nie? A Wojtek jak podszedł, złapał wielką kanapę samemu, nie? To po prostu wyglądało komicznie, jak wiesz, wielkolud trzyma tą kanapę i ta kanapa nagle przy nim się wydaje, jak wiesz, jak fotel, nie? Zajebiste.
No tak, ja widziałem parę razy na scenie, nie, chyba nawet jednak kiedyś rozmawiałem z Wojtkiem, ale widziałem go na scenie, no rzeczywiście, no co. Tak. Zresztą wiesz, on był dawno temu świetny jeszcze w Spadkobiercach, nie?
Tak, absolutnie. Zdarzyło ci się, że nie włączyłeś kiedyś?
Nie, ale zdarzyło mi się, że się wyłączyło i nie zauważyłem. Gadałeś. Z chałupką tak jest. I
gadałeś 20 minut i nagle... A,
tak.
Uciekło.
Sobie nie będę tego wycinał. Nie, ale zdarzyło mi się... Nie, dźwięk zawsze mi się nagrał, ale zdarzyło mi się parę razy... Coś z kamerą nie umiałem ogarnąć, coś tam się psuło. I z chałupką tak jest, że chyba 20 minut nie ma w połowie. I ja tam po prostu wziąłem na kartce i narysowałem nas i wkleiłem taki rysunek, żeby coś się
dzieje. Właśnie chciałem się zapytać, co robisz? Taką grafikę? Tak. Rysujesz na kartce, to
a
już
bo tam, wiesz, przepraszamy za usterki czy coś, ale to był taki moment, że to się dosyć często zdarzało, bo ja tam trochę czegoś nie ogarniałem. I zanim wymieniłem lampy, miałem trochę gorszą lampę, gorsze lampy niż to, co teraz jest. I one się wyłączały w trakcie. I miałem taki... Pamiętam taki jeden odcinek, że świeci jedna lampa, się wyłącza i nagle jest, wiesz, wszystko normalnie, nagle jest tak ciemniej. I potem się włącza druga, jest jeszcze ciemniej. I już tak przy samym żegnaniu się włącza się ostatnia lampa.
I zgasło. Tak, ale tak miało być, bo był koniec, nie?
Tak, no ale wtedy się wkurzyłem i stwierdziłem, że jednak kupię coś, co może będzie bardziej, będę na czym...
Ja w ogóle oglądałem też twój podcast, a właściwie już chyba wideo podcast, jak nagrałeś z jakąś dziewczynką, która odpowiada na pytania.
Aha, tak, tak, tak. Znaczy ja tam zrobiłem tak, bo ona się wstydziła sama.
Tak.
9 lat.
A ty czytałeś te
pytania. Ja czytałem jej odpowiedzi, tak.
Zajebiste.
Tak,
jest. Właśnie miałem ci powiedzieć, że zajebiste, bo to ciekawe jest, nie? W sensie ciekawe, co taka młoda osoba myśli, nie?
Tak, ja byłem z tego bardzo dumny. To ma dosyć mało odtworzeń w ogóle.
Jedno moje ma.
Jedno to bardzo się cieszę, tak. Ale zrobiłem wywiad z 9-latką, gdzie zadałem takie pytania, nie, co jest w życiu ważne, tak. Jaka byś chciała, żeby twoi rodzice byli i tak dalej. I ona mi to napisała. Miała się zastanowić, czy się zgodzi udzielić tych odpowiedzi przed mikrofonem albo nawet przed kamerą, a w końcu stwierdziła, że nie. No to ja uszanowałem i ja to po prostu przeczytałem te jej
super
odpowiedzi.
No to mi trochę przypomniało, jest taki Gadający Głowy chyba to się
tak, nazywa? Kieślowskiego, no.
Tak, tak.
To nie trochę... powiem, że tam nie było troszkę inspiracji.
No
tym.
Może tak, ale no. Wciąż wiesz, jakby wydaje mi się, że to jest ciekawe, nie?
No.
Jak myśli taka mała osoba i wiesz, na jakieś takie pytania, czasem chyba były takie bardziej, wiesz, tak. Że niekoniecznie może sobie ktoś z tym poradzić, nie?
Mm-hmm, tak, tam były takie dosyć trudne.
A wiesz, u dziecka nie masz tego filtra, że on cię okłamie, nie? Tylko tak. On ci mówi po prostu, co myśli, albo wiesz, jak mu się wydaje.
Tak, tak, tak. No. Tam też były takie fajne, że widać było, że ta Zuzia, która tam była, to tam podaje jej imię, że ona takie ma dosyć też zdrowe podejście do siebie. Tam jest na przykład pytanie... Gdybyś mogła, to co byś w sobie zmieniła?
Mm-hmm.
I ona odpowiada na to, że w sumie to nic, jestem okej taka, jaka jestem. No, mam takie, kurczę, też fajne. Bym tak chciało sobie tak. Myśleć.
A nie myślisz tak, musisz zacząć.
Staram się, to jest ciężka praca. A to dziękuję, bardzo, bardzo mi miło. Ale czekaj, wróćmy do ciebie. Teraz dobra, zamieniamy, teraz ty rozmawiamy o mnie. I tak często.
Myślałem, że zamieniamy i dajesz mi laptopa i ja tobie zadaję pytania.
I tak często w moim podcaście ja gadam za trochę za dużo.
No ale super, dzięki temu są ciekawe, nie? No bo wiesz, to dwie strony. To nie każdy chce zrobić play, żeby słuchać, wiesz, innego gościa, który smęci o agencji, nie?
No. Tak miałem...
Co kogo to interesuje, wiesz, zajmuje się tym cztery osoby.
Był gość, w ogóle bardzo fajny odcinek, który uważam, że jest świetny, który się bardzo przygotował. Do wywiadu. Tak bardzo się przygotował, że w którymś momencie chciał powiedzieć, że się coś, że się przygotował do wywiadu i powiedział, przygotowałem się do wykładu.
Aha.
No, ale ewidentnie tak o tym myślał. Ja tam w ogóle, ja mogłem odejść od mikrofonu i pójść spać na godzinę, ja bym sobie poradził sam. Nie?
Ty, ale słuchaj, ja też się ciebie zapytałem, czy ty masz jakieś pytania i tak dalej, no bo w sumie nie wiem, jaką masz koncepcję i też nie wiem, jak ludzie do ciebie przychodzą i wiesz, o czym... Znaczy wiem, ale nie wiem. Nie? W sensie ja się wiem raczej... to, co widzę, ale nie wiem, jak to się odbywa.
Ja się raczej staram nie podsyłać pytań z góry, chyba, że ktoś poprosi, bo zauważyłem, że ludzie lepiej i ciekawiej odpowiadają, jak nie mają tych pytań z góry. Bo tak. Ja tak trochę mają takie formułki wyuczone, to idzie sztywno.
No tak.
I
ja też widzisz, ja też ci pisałem chyba nawet, że chyba się zapytam, ale finalnie nie chciałem, nie? Bo mówię tak, w sumie właśnie lepiej sobie pogadać.
No i też, wiesz, jak nie ma tego...
Poza tym, co ja tam przygotuję, nie?
No właśnie.
Co ja tam...
Też, wiesz,
o, pobieramy tyle i tyle procent. I teraz taki, wiesz, będę...
Rozwiniesz
to. Tak, rozwinę i na wykresie tutaj widzisz. W 2019 do 2020.
Wiesz, też są takie rozmowy, ja zawsze sobie przygotowuję jakieś pytania, dlatego też tak patrzę w komputer. Te pewnie pytania widać, jak ktoś patrzy. I często jest tak, że ja nie zadaję żadnego pytania, albo zadaję jedno pytanie z tego i rozmowa się toczy po prostu swoim torem. Więc ja wolę raczej gościom nie dawać tych pytań przed.
A masz coś takiego, że pamiętasz, co tam właśnie jest? Czy... Bo ja na przykład jak z Zalewem rozmawiałem, fakt, że tak jak znowu powiedzieliśmy, nie był w folii i trochę mnie to tak zablokowało, to miałem tak, że miałem jedno pytanie i nie przyszedłem do żadnego innego. Nie, nie wiem, jakoś zamroziło mnie to w ogóle. Nie, byłem taki sparaliżowany i nie potrafiłem przeczytać z kartki, tylko... Jakoś, wiesz, tak działy się te rzeczy, że czułem się nieobecny, nie?
To dziwne zależy. Rzeczy, czasem pamiętam dosyć dobrze i czasem przez całą rozmowę w ogóle nie patrzę. Albo patrzę i mam takie, a, niepotrzebnie, bo i tak pamiętałem. A czasem muszę. Też, wiesz, zależy, bo jak rozmawiam ze stand-uperem, to więcej kojarzę ten temat i nie muszę.
Wiesz, o co zapytasz.
Za bardzo, a jak rozmawiam z lekarką, która się zajmowała PTSD, no to musiałem się sobie wcześniej dużo o tym poczytać i wypisać zagadnienia, o które chcę zapytać, nie? No to musiałem tak trochę, okej, dobra, to jeszcze to.
No tak, bo to też jest szeroki taki temat, nie? W sensie ciekawy.
W trakcie tych rozmów dosyć dobrze je pamiętam. No. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja je zapominam po i ludzie mi na przykład mówią, co tam było, a pamiętasz, jak w rozmowie z tobą, i ja mam takie, No przypomnij mi, bo niekoniecznie pamiętam, no. Ale w trakcie dosyć dobrze pamiętam tę rozmowę.
To ja mam tak, wracając do innego z tematu, to ja mam tak, jak ludzie się przypominają o pieniądze, to ja no, nic nie pamiętam.
Co?
Co?
Kim pan jest?
Tu w Excelu nic nie ma.
Kim pan jest? Halo.
Halo, halo.
Dobra, wróćmy może do ciebie tak, jednak. Tak. Jestem bardzo ciekawy. Mogę powiedzieć jeszcze coś o moim życiu? Nie. Bardzo mnie ciekawi ten festiwal stand-upu, bo to jest rzecz, którą ja bardzo lubię. Bardzo lubię tam być.
A, dziękuję. To się cieszę. Dziękuję ci w ramach całego zespołu, który pracuje przy tym. A co chcesz wiedzieć?
No bo na przykład pamiętam, że mieliście w Puencie chyba dwie edycje. Czy jedną?
Nie, na pewno dwie, jak nie trzy.
Okej, okay, bo to ja w takim razie byłem na dwóch. Potem mieliście w Koneserze.
Pierwsza edycja była na Smolnej, potem były chyba trzy właśnie w Puencie i w Koneserze była piąta.
Tak, i teraz następną już pewnie za jakoś tam ogarniacie.
Kurczę, no już dużo ogarniamy, ale troszeczkę jesteśmy zblokowani miejscem, to znaczy mamy miejsce dogadane, ale nie do końca. I to nie do końca nas blokuje, że właśnie teraz nie mogę o tym powiedzieć. Okay. Wiesz, troszeczkę też nie mogę zaoferować komikom niektórych rzeczy i tak trochę, wiesz, wiszę, nie? Przy tym wszystkim i czekam na ostatnią decyzję. Będzie to prawdopodobnie, jeśli właśnie dojdzie do tego, że w tym miejscu, to będzie to w zajebiście kultowym miejscu w Warszawie, sporym, nie? Bo tam
sala kongresowa.
Osób... Nie, ale czekam, aż się otworzy. Ale sporym, fajnym miejscu, kultowym i co, 4 dni nie mogę się doczekać, plus jeszcze w tym roku chcemy zrobić imprezy towarzyszące, czyli na przykład ten dzień pierwszy, taki czwartkowy, bo to jest w ogóle w sierpniu, chyba drugi weekend sierpnia, chyba od 10 do 14, coś takiego. Chcemy zacząć, że ten pierwszy dzień będzie takim dniem rozlanym trochę po całej Warszawie, czyli w różnych miejscach będą jakieś różne formy komedii się działy, nie? I one będą, że tak powiem, jedną częścią festiwalu.
A nie było jakoś tak wcześniej? Czy ja
było
coś,
raz
nie?
Tak kiedyś, przed pandemią właśnie. No.
Tak to się
tylko, kojarzy. Że tam było tak, że były w 4 miejscach po prostu open mic'i. A teraz na przykład w innym miejscu ma być z krakowskiego Comedy Labu, tam też Mieszko podrzucił i ktoś tam jest chyba, nie wiem czy... O Jezu, nie chcę pomyśleć, ale nie wiem czy z Wolskim, czy z Kasperkiem, mamy, wiesz, jakby przegadać jeszcze temat. Ale chcemy wprowadzić to rzucaniem pomidorem, nie?
I na przykład fajnie.
Tak, i w jednym lokalu chcemy zrobić to, nie? W drugim lokalu ma być tam jeszcze inna forma, nie? W trzecim jeszcze inna forma, tak żeby to było troszeczkę urozmaicone.
A tak, no bo tam Kasparek to ma to, że oni jakoś tam się ubierają w folię i ludzie w nich rzucają pomidorami.
Tak. No, że wychodzisz, publiczność na starcie dostaje 2 pomidory, nie więcej, nie? Bo to też by była masakra jakaś. I jest, wiesz, wszystko zafoliowane i jeśli komik wychodzi na scenę, opowiada swoje rzeczy i jeśli one nie wchodzą, to publiczność może użyć jednego z 2 pomidorów. Czyli w sumie jak masz 100 osób, to masz 200 pomidorów, nie? Jeśli ty będziesz beznadziejny, to 200 pomidorów może polecieć w ciebie. Ale z reguły lecą, wiesz, 10, 20.
A jest to jakiś pomysł, żeby wyjść tak specjalnie, być beznadziejnym, żeby dostać 200 pomidorów?
Ponoć to się zdarza notorycznie. Ponoć to się zdarza notorycznie, że komicy specjalnie bombią, albo są tacy cringe'owi, bo wiedzą, bo to jest też śmieszne, nie?
No tak, tak.
W sensie na tym polega ten wieczór, że jest zabawny przez to nawet, że ludzie rzucają w ciebie pomidorami. Czasem, wiesz, ktoś może coś powiedzieć typu, uważam, że Korwin-Mikke jest super. Nie? I już dostajesz pomidora, chociaż nie ma tam niby komedii, a się tworzy ta komedia przez to, że dostajesz pomidora i powiedziałeś to, nie? Uh-huh. Więc to też jest fajna formuła. Niektórzy się specjalnie na biało ubierają.
Ach, tak.
Żeby, wiesz, być lepszym celem i bardziej...
No super. Nie widziałem tego, ale fajnie, bo Kasparek... No i w ogóle cały tam ten Comedy Lab krakowski super. Sobie chyba dobrze też jakby z tego, co zawsze widzę i albo słyszę od ludzi, mają zawsze dobre przyjęcie w Warszawie, że jakoś dobrze im wychodzą te występy, więc no fajnie by było taki wieczór ich.
I w ogóle oni świetnie działają, nie? Jako grupa Comedy Lab, pozdrawiamy, są tak. fajni są.
To prawda.
Życi, działa to i ten. U nas Roman Kostelecki i tam chłopaki Warsaw Stand Up, nie? Taki kolektyw sobie tworzą i też my sobie z nimi działamy i oni to robią co weekend i wiesz, chłopaki zaczynali jak mieli jeden dzień chyba w weekend, było to w świetlicy i to było chyba darmowe. Potem udało im się, żeby to było, bo na początku nie mogło być płatne, bo coś tam i tak dalej, nie? Potem coś tam z nimi działaliśmy, teraz mają płatne i zaczynali od innego wieczoru, teraz już chyba są 2, a teraz jeszcze szukają innych miejsc i tak dalej, więc to też się fajnie rozwija, nie?
Tak, to prawda. No, Roman też jest bardzo śmieszny.
Tak.
To, tak. No, bo na przykład jeszcze jest Alex Rogozin, który jest bardzo śmieszny, nie? No, jest dużo takich początkujących. Jest. W sensie nie chcę powiedzieć, że młodych, bo Alex na przykład jest taki turbo młody, ale młodych starszych.
No, tak, to prawda.
Wchodzą,
nie, no
wow.
Jest fajnie, jest, wiesz, jest tego cała masa. Ja też się łapię na tym, że tak jak kiedyś absolutnie znałem każdego komika, nie, w Polsce i widziałem, no może nie, że każdego, nie, to pewnie by było, ale słyszałem o większości, widziałem większość ludzi na żywo w ogóle, nie, organizując tą ilość open mic'ów, którą my robiliśmy. A tak teraz mam takie, że w ogóle czasem nie słyszałem o kimś i nagle się dowiaduję, że ten ktoś się tym zajmuje, a w ogóle, wiesz, idę na jakiegoś open mic'a, a tam jest 10 osób, których w ogóle nie znam, nie? I to też dla mnie było takie nowe.
Tak, ja też tak mam, że na przykład jest ktoś, kto tak pierwszy raz się dowiaduje, wpisuje w YouTube'a, tam mnóstwo wyświetleń, w ogóle ma swoich fanów, a ja nie słyszałem o tej osobie.
No i teraz, wiesz, jest też era tego, że się pojawiają komicy z różnych innych influencerskich rzeczy, nie? Z jakiegoś tam TikToka.
Tak. Nie? No ale to tam.
A, to wiadomo. A.
Ale jest też bardzo dużo komików z Ukrainy, z Białorusi. No tak. Jednego kojarzę z Rosji. I Aleksa właśnie.
Tak.
I oni zazwyczaj są dobrzy. To jest też takie ciekawe. Że
bo ja nie wiem, czy ty wiesz, nie? Znaczy pewnie już wiesz, że w Rosji, w Ukrainie, na Białorusi, no w sensie w rosyjskojęzycznych krajach stand-up jest co najmniej tak popularny jak w Stanach, nie? To wiesz, ta kultura tam jest bardzo mocno rozpropagowana, tam są tak zwane KWN-y i tam mocno telewizyjnie.
Co to są KWN-y?
KWN-y to są takie stowarzyszenie, nie wiem jak to nazwać, kurczę, na pewno ktoś, kto jest tamten, mnie zaraz poprawi, ale to jest coś w rozumieniu takiego kabaretonu albo takiego, nie wiem, zabij mnie śmiechem, co było w telewizji, że w sensie narazisz do jakiejś grupy, która... Masz jakieś ligi, gdzie wiesz, okay, czym sobie lepiej radzisz, to potem ci najlepsi z tego KWN-u, z tych grup kabaretowych, cholera wie jak to tak naprawdę nazwać, idzie do telewizji, nie? Że na przykład, nie wiem, ktoś przynależał do jakiegoś KWN-u i nagle jest w telewizji, bo jest taki dobry, nie? Jakieś ligi takie, nie? Coś tego typu. I nawet w ogóle jakieś warsztaty, widzisz, mi się teraz przypomniało, że miałem z gościem, który był z Rosji i właśnie opowiadał o tych KWN-ach i robił w Polsce jakieś warsztaty i kiedyś byłem na takim czymś.
Pamiętam, że kiedyś były takie jakieś turnieje impro, ale tam to jakoś nie zażarło.
No tam jest mocno znany, mocno stand-up jest w ogóle kojarzony, jest, wiesz, grupa na YouTubie ludzi, którzy zajmują się stand-upem i różnymi formami komediowymi, nie? I mają po, nie wiem, 20 milionów pod filmikiem, nie? Mocno. Zresztą to też było mocno do zaobserwowania, jak wybuchła wojna i zaczęli przyjeżdżać komicy występować w Polsce, ale zawodowi już, nie? I bilety na takiego komika kosztowały 150-120 zł i się sprzedały 4 progresje. Nie? No. I nagle masz polskich komików, którzy grają za 50-60 zł i masz takie, co się dzieje? Jak to możliwe, nie? Dlaczego oni sprzedają za 150 i mają 4 progresje sprzedane, a ja sprzedaję za 60 i wiesz, mam jedną, nie? Powiedzmy. Może dlatego też, że nie próbuję więcej, ale wiesz, ta cena biletów była jakaś w ogóle kosmiczna dla nas.
Tak, tak. I całe wydarzenia napisane alfabetem, którego ja nie znam i nie wiem, co to za wydarzenie nawet. Tak.
Ja pamiętam, kiedyś organizowałem też z taką grupą komików, też chyba z Ukrainy, występ komika z Rosji, który uciekał przed Putinem, bo właśnie go obrażał. I też bilety kosztowały chyba po 150 zł i wiesz, z Sankt Petersburga przylecieli po prostu ludzie na ten występ, nie? Na przykład do Warszawy. Nie. I wyprzedał się jeden termin, wiesz, w 5 minut. Nie? I też bilety 120 czy 150 zł. W ogóle
tak.
Więc tam jest mocno. Popularna komedia stand-upowa jest w Rosji i w Stanach. To jest, myślę, że podobny poziom. No tylko to... my po prostu nie wiemy, bo nie obserwujemy tego rynku. Patrzymy, wiesz, na Anglię, wiesz, na Australię, na Amerykę, a to...
Tak, u nich też jest...
To tuż za miedzą.
U nich też kabaret jest taki bardziej, z tego co wiem. W sensie nie został tak zniszczony jak w Polsce i doprowadzony do najgorszej możliwej formy, tylko gdzieś tam... No tak, no Zełański chyba robił dosyć śmieszne rzeczy, nie?
Tak,
z tego, co kojarzę, jak był jeszcze komikiem.
Ja nie wiem, bo nic nie rozumiem, ale... ale ludzie się śmieją, także...
No, czekaj, spojrzę, co cię tam jeszcze miałem zapytać, bo tak się zagadaliśmy na różne tematy.
Zboczyliśmy.
O, wiesz co, dobra, wiesz co, to tak już trochę na koniec, ale chciałbym cię podpytać, bo pytałem cię wcześniej, jak ten stand-up i ta branża się zmieniała. A ciekawi mnie bardzo twoje spojrzenie, z twojego punktu widzenia, jak myślisz, że się teraz będzie zmieniała w najbliższych latach?
Mam nadzieję, że w tym kierunku, którym my idziemy, nie? Że więcej produkcji po prostu będziemy robić komediowych, takich w formie wideo, czy jakiś, wiesz, że komik właśnie po prostu szerzej będzie rozumiany, nie? Że nie tylko będzie jeździł z występem, co, wiesz, w różnych miejscach i grał po prostu w Polsce czy za granicą, ale będzie zaangażowany też w serialu, w filmie zagra, wiesz, jak Jim Carrey, wiesz, po prostu będą się pojawiać też na ekranie i w jakichś różnych produkcjach komediowych, rozrywkowych, a nie tylko będą utożsamiane jako z występem na żywo, nie? Myślę, że w tym kierunku to wszystko będzie zmierzało. Mam nadzieję. Bo to robimy.
Dziękuję ci bardzo, Bartek.
Dziękuję.
Bartek Korbel. Wam też, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Zachęcam do zajrzenia do opisu tego odcinka. Dzięki, Bartek, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.